Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalista psychologii klinicznej, seksuolog, psychoonkolog i psychoterapeutka. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czym dla pary, dla związku wiąże się sytuacja, w której jedna z osób zachoruje? I to nie tak na katar czy coś mało groźnego, tylko na jakąś poważną chorobę, na przykład nowotwór albo inną chorobę, w której rokowanie jest niepewne, a leczenie trudne. W takim związku wszystko się zmienia albo powinno zmienić?
Kiedy diagnoza przychodzi nagle, to ta sytuacja na pewno wiąże się z ogromnym stresem. I ten stres z jednej strony jest spowodowany no niewątpliwie lękiem o zdrowie. Jeśli diagnoza jest niepewna, to rokowanie niepewne, to też o przyszłość. Ale też wiąże się z szeregiem zmian, z którymi para musi się, para czy rodzina musi się uporać. I ten proces w zależności od czasu będzie przebiegał, będzie się zmieniał, będą inne priorytety. Na tym pierwszym etapie ważniejsze będzie to, żeby rozpocząć, czasami nawet skłonić osobę do diagnozy, jeżeli jako partner czy partnerka podejrzewam, że może być coś poważniejszego, to żeby rozpocząć proces diagnostyczny, a następnie rozpocząć leczenie. I już tutaj, jakby na tym etapie, jest tak dużo decyzji do podjęcia, tak dużo zmian do wdrożenia, że samo to już wiąże się z ogromnym stresem.
No bo osoby mogą mieć takie wrażenie, że wali się im całe życie. Taki porządek, prawda, w którym do tej pory funkcjonowała rodzina, funkcjonował związek. No a teraz mamy permanentny kryzys, prawda? Jak jest ta diagnoza już postawiona?
Zdecydowanie tak. Nie mówimy tutaj o konkretnej chorobie, więc trudniej jest się odnieść, ale tak myśląc generalnie, to ta informacja może jakby wyświetlać nam taki film, ile małych, dużych i innych strat poniesie ta osoba, która choruje, z ilu rzeczy trzeba zrezygnować w parze, w rodzinie, ile jakichś projektów życiowych, zawodowych musi zostać uśpionych, albo w ogóle trzeba się z nimi pożegnać. No i jeszcze więcej znaków zapytania na przyszłość.
Przede wszystkim jeszcze, jeśli to jest choroba taka na przykład jak nowotwór, to pojawia się pytanie, czy ja to przeżyję, czy moja partnerka, mój partner wyzdrowieją, prawda? Czy jak to się wszystko skończy, więc jest taki pewnie też lęk, obawa o przyszłość dla związku, rodziny.
I tu możemy się chwilę zatrzymać, bo wtedy, kiedy pojawia się uzasadnienie lub nie, lęk o zdrowie, o życie, w tym momencie nasz fundament, to bezpieczeństwo fizyczne i psychologiczne jest naruszone. A wtedy, kiedy ludzie mają takie poczucie, że nie mają bezpieczeństwa, to uruchamiają się bardzo silne biologiczne mechanizmy, przez które trudno jest się przedostać. Na przykład walka, ucieczka i zamrożenie. I to są takie mechanizmy, gdzie jeżeli on się włączy u osoby, która wspiera, załóżmy tak, osobę chorą, to może powodować nawet taką niemożność zrobienia czegokolwiek, pomyślenia, zaproponowania, a załóżmy, że u tej drugiej osoby, która choruje, uruchomi się ta walka, to w tym momencie mamy ogromną dysproporcję i trudno jest się zrozumieć nawzajem.
A jak może zareagować osoba, która jest partnerem, na informacje o chorobie? Kobiety robią to inaczej, inaczej reagują, mężczyźni inaczej, czy mogą się po prostu obawiać, że nie wiem, nie podołają, być zagubieni, nie wiedzieć, co robić? Też problemy, które ma osoba chorująca, to jest jedna sprawa, te problemy osoby tego partnera wspierającego, to pewnie druga sprawa. I mamy taką sytuację, gdzie w związku obie osoby mają jakiś problem, prawda?
Niewątpliwie u partnera, osoby chorującej, też jego świat w pewnym sensie się zawala, tak? I on też musi podjąć
jakieś konkretne decyzje.
Tak, konkretne decyzje, konkretne działania, ale też czasami musi przejąć część zadań na siebie, część odpowiedzialności na siebie.
A ludzie mogą być niegotowi na to na przykład, prawda?
Oczywiście, że tak. jak pytała pani redaktor, czy kobiety i mężczyźni troszeczkę inaczej podchodzą, to z jednej strony choroba wymaga szeregu działań. I tutaj mężczyźni częściej podchodzą zadaniowo, ale z drugiej strony przychodzi taki etap choroby, gdzie wszystko, co mogło już być, zostało zrobione i teraz trzeba po prostu być, akceptować to, co się dzieje i skupić się na emocjach. I wydaje się, że jakby ta część może być trudniejsza dla mężczyzn, bo no nawet jak porównamy takie rozmowy pomiędzy kobietami, a pomiędzy mężczyznami, to kobiety chętniej wspierają siebie nawzajem, chętniej skupią się na emocjach.
Skoro już pani o tym zaczęła mówić, to mam takie poczucie, że to też ewaluuje, to znaczy to, co się dzieje w danym związku, w danej rodzinie, że na początku właśnie może być taka chęć walki, prawda? Nawet ludzie nazywają walką z chorobą i przystępują do działania, no ale gdzieś tam następuje to zmęczenie, prawda? I ten, rozumiem, związek cały czas jest w takim, można powiedzieć, w zmianie permanentnej. Ciągle coś się dzieje, dochodzi do jakichś zmian, tak? Chciałam tutaj zapytać, czy mogą się pojawić problemy w takim związku, związane z porozumieniem, z rozmową, mówieniem o swoim stanie, o swoich emocjach. To się zdarza?
Komunikacja to ten proces, który nas łączy i jest on najbardziej newralgiczny, najbardziej czuły na takie zmiany. Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zestresowani, jesteśmy w ogromnym lęku, możemy czasem nawet neutralne rzeczy zupełnie inaczej odbierać. Możemy brać to bardziej do siebie. Na przykład ważne w tej komunikacji jest to, na jaki grunt padają słowa, bo jeżeli ja jako partner na przykład mam takie poczucie, że nie jestem wystarczająco dobry, wystarczająco wspierający, albo mam poczucie winy, albo ogromne poczucie odpowiedzialności i usłyszę neutralny komentarz, o, jest zamknięte okno, to w tym momencie nie mogę nie myśleć tylko o tym oknie, ale o tym, że ojej, znowu zapomniałem, czy zapomniałam go otworzyć, nie jestem dobry, nie jestem wystarczający.
Nie myślę.
To jest jedna rzecz. A druga strona też tej komunikacji to jeżeli załóżmy osoba chorująca, to może doświadczać silnych objawów, czy bólu przewlekłego, czy ostrego bólu. I to też jest widoczne w jej mimice. Nie zawsze chce powiedzieć, dlaczego zrobiła taki grymas. Czasami ton głosu się zmienia i te dotychczasowe nasze zasady, raz, że funkcjonowania życia, dwa, dotychczasowy sposób rozumienia siebie i interpretowania tego, jak mówimy, tembru głosu, naszej mimiki, to wszystko przestaje się sprawdzać, więc niejako musimy poznać siebie na nowo w tej nowej, zdecydowanie kryzysowej sytuacji.
A czy choroba może też zmienić? Nie, pewnie może, bo znamy pewnie takie sytuacje, że związki nie są w stanie przetrwać takiej choroby, ale od czego to zależy? Od tego, jak związek funkcjonował przed zachorowaniem tego jednego z partnerów?
Myślę, że nie można wskazać takiego jednego czynnika, bo to jest bardzo złożona sytuacja. Jakby to, jak para radzi sobie z chorobą, to pamiętajmy, że to nie jest tylko choroba. Ta choroba spotyka parę w danym jej okresie życia. Jest dodatkiem do dotychczasowych problemów. Bardzo często nasila te mechanizmy, w jaki para dotychczas sobie radziła. Czyli jeżeli mieli ciche dni, to teraz mogą tym bardziej mieć ciche dni. Tylko że jeśli ciche dni dotyczyły tego, że ktoś obiecał, że coś zrobi, a tego nie zrobi, to jest zupełnie inny kaliber, aniżeli odbiór cichych dni w momencie, kiedy ja jestem przed ważną operacją albo przed ważną decyzją, to te mechanizmy są zupełnie inaczej,
związku, tak?
Inaczej odbierane.
Dojrzałości tak jak związku i dojrzałości partnerów.
Tak, i takiej umiejętności przyjrzenia się sobie i umiejętności oddzielenia tego, co jest moje i co jest moim problemem, kwestią, a tym, co też jest najważniejsze tu i teraz.
Bo wyobrażam sobie też, że mogą być nawet takie sytuacje, które jakbyśmy patrzyli na to z zewnątrz, wydawałyby się okrutne. że na przykład partner będzie chorujący, będzie obwiniany o to, że zachorował, popsuł sobie i temu drugiemu życie, tak, w cudzysłowie. Ale tak się też może zdarzyć.
Oczywiście, niestety dochodzi do takich sytuacji. W języku chińskim chiński znak kryzys składa się z dwóch części. Szansa i zagrożenie. I myślę podobnie, że dla związku choroba może być ogromnym zagrożeniem. Jakby para może nie wytrzymać
tych wyzwań,
tak,
które
tych wyzwań, jakby to może przekraczać jej zasoby. Jeżeli nie otrzyma pomocy z zewnątrz, co jest bardzo ważne, bo czasami niewielka pomoc z zewnątrz może odnowić te zasoby w parze, może odnowić zasoby czy u osoby chorującej, czy u tej, która wspiera, i para może dostać nową szansę. Jest to coś bardzo ważnego, ale z drugiej strony zatrzymanie się na chorobie, na tym, co jest naprawdę w życiu ważne, co ma dla nas sens, dlaczego żyliśmy dotychczas tak jak żyliśmy, czy chcemy tak dalej, może poprowadzić związek w kierunku pięknego rozwoju.
Mówimy tutaj o dorosłych, ale często w związkach są dzieci, w rodzinie są dzieci, które obserwują to wszystko, patrzą, co robi mama, co robi tata, jakie te relacje są, czy się zmieniły. Dla nich to też jest kryzysowa sytuacja, dla dzieci.
Zdecydowanie tak. Popatrzmy z perspektywy dzieci na tę sytuację. Pierwsza perspektywa to znowuż poczucie bezpieczeństwa. Nie wiadomo, jak to się skończy. Dzieci też mają bardzo bujną wyobraźnię, co w tym momencie może nie do końca działać na ich korzyść, bo dzieci mogą pójść w tej wyobraźni, wyobrażanie sobie życia bez chorego rodzica, może łączyć się ten świat baśniowy z macochą, tak? Czy w ten sposób. Kolejną specyfiką...
Dziecko może zapytać, czy mama albo tata umrze na przykład.
Tak, nawet dzieci mogą zadawać bardzo, bardzo wprost pytania, albo kto odziedziczy, co po tym rodzicu, więc mogą też dodatkowo być
stresorem. Trochę.
Ale to, o czym myślę jeszcze, to dzieci bardzo często biorą na siebie wszystko to, co się dzieje dookoła. Mają taką perspektywę egocentryczną, czyli czy to jest moja wina. A innym jeszcze takim, nie zawsze o tym mówimy wprost, ale dzieci mają do tego wszelkie prawo, to mogą czuć wstyd z powodu choroby rodzica. Bo rodzic w chorobie może się zmieniać, ale może też nie podejmować takiej aktywności jak wcześniej. Na przykład rodzice moich kolegów chodzą do kina, my nie. Wyjeżdżają na wycieczki, my nie.
Czyli mieć takie poczucie straty trochę gdzieś.
Tak, takiej ogromnej straty, i z perspektywy dziecka to mogą być najważniejsze rzeczy.
A co z intymnością, z seksualnością w takim związku? Mogą być problemy?
Jeśli popatrzymy na sferę intymności i seksualności jako na taki obszar, który koncentruje w sobie zarówno fizyczność, czyli to, jak my się czujemy, jak ma się nasze ciało, jak wyglądamy, czy jesteśmy właśnie chronicznie zmęczeni, czy radzimy sobie z bólem, ale też emocjonalność, czyli jeżeli w tej perspektywie, w tej przestrzeni jest dużo, dużo napięć, to niewątpliwie choroba dotyka tego obszaru. Obserwujemy też jakby takie wycofanie się z bliskości. Czasami ma ono pozytywną intencję, to znaczy ja się wycofam, bo chcę ciebie ochronić, a druga osoba może odczytywać, brać to do siebie, na przykład jako odrzucenie.
Co proponuje się partnerom w takich kryzysach? Co może psychologia zrobić? Czy są dostępne jakieś, nie wiem, grupy wsparcia, na przykład tutaj u nas na Pomorzu, dla kobiet, mężczyzn, których partnerzy chorują?
Tych grup wsparcia jest bardzo mało. Jest to niewielki odsetek. Więcej jest grup wsparcia dla rodziców, jeśli chorują dzieci. Znam grupy wsparcia dla kobiet, ale grupy wsparcia dla mężczyzn to jeszcze jest nowość, wydaje mi się, że w ogóle w perspektywie na naszego kraju, ale to, co ważne, to mężczyźni otwierają się na takie formy. I my używamy teraz słowa wsparcia, które może się kojarzyć tylko z emocjami. Ale wtedy, kiedy mamy do czynienia z chorobą, to bardzo ważne jest też wsparcie informacyjne. psychoedukacja, edukacja dotycząca sposobów radzenia sobie z chorobą. To są, jakby myślę, rzeczy, że których powinniśmy się uczyć w szkole, na takim przedmiocie chociażby jak wychowanie do życia w rodzinie, ale niestety tak nie jest, więc też dużym zadaniem, dużą rolą i ideą takich grup jest udzielenie informacji i podzielenie się sposobami, które zadziałały u innych.
Pani taką grupę prowadzi, tak? Organizuje w tej chwili?
W tym momencie organizuję warsztaty, to jest dla partnerów kobiet, które chorują na raka piersi. Jest to nowość. Zaczniemy od pierwszego spotkania, kto wie. Mam nadzieję, że kiedyś będą one mogły przerodzić się w cykl spotkań.
Mężczyźni mogą mieć wiele obaw, żeby zdecydować się na przyjście na takie warsztaty, na takie spotkanie, no bo to jest trochę objaw taki, który mówi, no głośno, no nie radzę sobie, potrzebuję wsparcia, prawda? Potrzebuję pomocy. Jak tutaj sobie można wytłumaczyć to, że na tej grupie jednak mimo wszystko no, mogą mi pomóc, a nie ma się czego się wstydzić po prostu?
Ja bym nawet powiedziała, że chęć uczestnictwa w takich zajęciach czy warsztatach jest wyrazem ogromnej świadomości. Ogromnej świadomości i też w ogóle wiary w to, że mogę dowiedzieć się czegoś, otwartości na naukę tak naprawdę.
Właśnie, bo czego się mężczyzna dowie na takich warsztatach?
Podzielę się sposobami, które ja stosuję w praktyce zawodowej, dzięki którym będzie można rozpoznać objawy i mechanizmy działania stresu i wdrożyć odpowiednią reakcję. Bo czasami brak świadomości, brak wiedzy uniemożliwia nam działanie. I to są proste sposoby, bazujące na doświadczeniach czy też innych osób, lub też na nauce, na neurofizjologii.
A gdzie znajdziemy w takim razie, gdzie można znaleźć informacje na temat tych zapisów, nie wiem, jest jakaś strona internetowa, gdzie szukać informacji o tych warsztatach?
Te warsztaty są organizowane przez Fundację Omea Life i jest poświęcona im osobna strona Omea Life Warsztaty, na którą można zajrzeć.
Kiedy początek warsztatów? Jak się zbierze grupa pewnie.
Miejsca umykają, już jest całkiem spora liczba panów, więc...
Warto się pospieszyć.
Myślę, że tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk o zdrowiu Agnieszka Trawicka, specjalistka psychologii klinicznej, seksuolog, psychoonkolog, psychoterapeutka była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
Audycję zrealizował Adam Pawłowski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Pogotowie psychologiczne.